zasilacze awaryjne. Czy warto korzystać z UPS? 26 marca 2011, 17.04. Na wypadek awarii publicznej elektrowni warto mieć w zapasie własną. Te role odgrywają zasilacze awaryjne. Jak funkcjonują i ile naprawdę są warte? Dowiesz się z naszego testu. Obecnie na rynku konsumenckim dominują dwa rodzaje zasilaczy awaryjnych. Noszą nazwy według układu połączeń swoich elementów składowych, czyli topologii S-166504 najprostsze, czyli offline. Najprostsze i najbardziej naturalnie zbudowane są urządzenia typu offline. Gdy napięcie jest prawidłowe, prąd przechodzi tylko przez filtr eliminujący ewentualne zakłócenia i trafia bezpośrednio do komputera. W tym samym czasie z prostownika zamieniającego prąd zmienny na stały ładowana jest bateria. Jednocześnie UPS cały czas monitoruje parametry zasilania. Jeśli jakość spadnie poniżej pewnego poziomu lub prąd w ogóle zostanie odcięty, wówczas zasilacz przełącza się na pracę awaryjną. Źródłem energii jest bateria, a falownik zamienia prąd stały na zmienny, najczęściej o przebiegu schodkowym. S-166505 skrzenie na stykach. Największa wada zasilacza tego typu wiąże się z momentem przełączania. Mamy do czynienia z prądem zmiennym, więc może dojść do braku synchronizacji fazowej, kiedy na przykład szczyt jednego przebiegu trafi na minimum drugiego. To grozi wytworzeniem się chwilowo bardzo wysokiego napięcia. Lepiej poczekać z wytwarzaniem prądu awaryjnego aż do uspokojenia się sytuacji. Związany jest z tym długi czas przełączania akceptowalny dla komputerów, lecz zdecydowanie za długi dla wielu innych urządzeń. Oraz, naturalnie, brak synchronizacji i przebiegu napięcia przed i po zaniku zasilania. UPS Y zbudowane w topologii i offline są najtańszym, ale i najgorszym źródłem awaryjnej mocy. S-166506 najsprytniejsze, czyli Line Interactive. Zasilacze offline konkurują z UPS-ami typu Line Interactive. Interaktywność polega na śledzeniu cały czas przebiegu napięcia po to, żeby w razie jego zaniku wystartować z nowym, zachowując synchronizację fazy. Okazało się to niezbyt trudne. W konstrukcjach tego typu jeden transformator jest częścią zarówno układu ładującego baterię, jak i wytwarzającego napięcie awaryjne. To pozwala skrócić czas przełączania na pracę bateryjną i zdecydowanie poprawić synchronizację przebiegu napięcia. Jego wartość można zmieniać, jeśli z transformatora wyprowadzi się dodatkowe odczepy. Tę możliwość wykorzystuje się w układach automatycznej regulacji napięcia AVR, który w pewnych granicach zwykle +/-20% może korygować za niskie lub zbyt wysokie napięcie sieciowe bez przełączania zasilania na baterię. S-166507 energetyczne spojrzenie. Możliwość takiej korekcji korzystnie odbija się na zużyciu energii. Sprawność ładowania i potem odzyskiwania energii z baterii wynosi 75-80%. AVR pracuje ze sprawnością ponad 90%. Można z tego wywnioskować, że zasilacz interaktywny pracuje bardziej efektywnie od offline znak zapytania owego, ale to tylko część prawdy. Kiedy zasilanie jest bardzo dobre i nie wymaga interwencji urządzenia, zużywa ono energię tylko na swoje potrzeby własne, a tych mniej ma prostszy w budowie zasilacz offline znak zapytania owy. Równie ważną funkcją zasilaczy jest filtrowanie napięcia sieciowego. Ta funkcja może, ale nie musi być w jednym gniazdku połączona z podtrzymaniem zasilania. Filtr napięcia sieciowego powinien przede wszystkim zawierać warystorowy tłumik przepięci impulsowych, często nazywanych szpilkami. Występują nagminnie, nie tylko podczas uderzenia pioruna. Ponadto filtr eliminuje również częstotliwości radiowe, które mogą się pojawiać w sieci zasilającej. W niektórych zasilaczach awaryjnych ten sam sposób filtrowania jest dostępny dla linii telefonicznej lub połączenia sieci komputerowej. S-166508 moc i gniazdka. Czasem może się przydać funkcja tzw. zimnego startu. Pozwala ona uruchomić wyłączony komputer w czasie braku zasilania sieciowego. To ważne, gdy w czasie przerwy w zasilaniu trzeba pilnie uruchomić na chwilę komputer, aby skopiować z niego istotne dane. Dobierając moc zasilacza awaryjnego, należy zwrócić uwagę, aby obciążenie generowane przez podłączone urządzenia nie przekraczało 80% nominalnego obciążenia maksymalnego. Ten warunek dotyczy tylko gniazdek podłączonych do falownika, baterii i pozostałej systemu podtrzymującego zasilanie. W wielu urządzeniach jest osobna ścieżka omijająca ten system, a prowadząca od wejścia tylko przez filtr przeciwprzepięciowy. Gniazdka podłączone do tej ścieżki nie są chronione przed zanikiem napięcia. Działają podobnie jak listwy zasilające i można do nich podłączyć drukarki laserowe i inne energochłonne urządzenia. S-166509 Aton Ellipse MAX850 USBS. Wśród wielu coraz mocniejszych zasilaczy z serii Ellipse MAX model o mocy pozwolonej 850W i czynnej 550W jest pierwszym z dwoma bateriami. Oczywiście to dobrze, bo bardzo wydłużył się czas podtrzymania obciążeń, niewielkich jak na tę pojemność. Zamiast kilku minut wchodzi w grę kilkanaście. Niestety dłużej także trwa ładowanie. Podobnie jak poprzednio, zamiast kilku mamy kilkanaście, tyle że godzin. Powiększyła się obudowa, a z nią liczba gniazdek. Teraz są cztery formatu komputerowego z zabezpieczeniem bateryjnym i tyle samo chronionych jedynie przed przepięciami. USB-C w nazwie zasilacza informuje o możliwości komunikowania się z komputerem przez USB albo ROG 232. Z powodu braku wyświetlacza dostarczany z zasilaczem program Solution Pad pozostaje jedynym sposobem poznania stanu baterii. To bardzo ważne, jeśli po zaniku napięcia masz zamiar skorzystać z długiego podtrzymania oferowanego przez zasilacz na przetrwanie. Nietypowe cechy zasilacza zostały potwierdzone w teście. Obciążenie 400 W z pełnymi bateriami wytrzymała przez 10 minut, najdłużej z testowanych urządzeń, ale po dwugodzinnym ładowaniu ten czas skrócił się też najbardziej ze wszystkich, aż o połowę. Urządzenie ma 2 stopnie AVR, jeden podwyższa napięcie o 13, drugi obniża o 11%, ale korzyści z nich są niewielkie. Punkty przełączania dobrano nie najlepiej. W rezultacie zasilacz wytwarza napięcie w bardzo szerokim przedziale od 182 do 263 V, a wspomaganie obejmuje tylko wąskie zakresy napięć obok maksymalnego i minimalnego. To poważna niedoróbka i można się obawiać, czy wszystkie odbiorniki okażą się wystarczająco tolerancyjne dla tak wielkiego zakresu. Falownik elipsy wytwarza napięcie w kształcie prostokątnym. W momencie zaprzestania zasilania z zewnątrz przejście z sinusoidy na ten kształt odbywa się niezbyt szybko i precyzyjnie. Przerwa trwa ponad połowę okresu. Przez następny następuje dopasowanie fazy. Na diagramie napięcia pojawiają się szpilki. Na szczęście o niewielkiej amplitudzie. S 266 510 Gbps PS i 652 A. Tylko minimum. Gbps PS i 652 jest zbudowany w topologii interaktywnej i może zabezpieczyć odbiorniki o łącznej mocy pozwolonej 650 V albo czynnej 390 V. W zasilaczu trudno znaleźć jakieś zbędne gniazdko albo diodę, na którym by można oszczędzić, nie licząc samej centrali urządzenia, która pozwala mu pracować w trybie interaktywnym i poprawiać niektóre wady napięcia bez przechodzenia na pracę bateryjną. Zasilacz ma tylko dwa gniazdka formatu komputerowego przełączane w razie potrzeby na pracę bateryjną, ale pozbawione typowego wyposażenia przeciwprzepięciowego, filtrów FMI/RFI i tłumika warystorowego. Nie chroni żadnego rodzaju sieci, nie współpracuje z żadnym programem. Nawet bezpiecznik nie jest automatyczny, tylko zwykły, topikowy. Przednią ściankę także skromnie urządzono. Są na niej wyłącznik oraz trzy diody sygnalizujące zasilanie, pracę i ładowanie baterii, jej wyczerpanie lub zwarcie. Brakuje bardziej dokładnej informacji o stanie baterii, potrzebnej ryzykantom zamykającym komputer w ostatniej chwili. Swoje podstawowe zadanie Gembirt wykonuje poprawnie. W urządzeniu jest jeden akumulator o pojemności 7 Ah. Według specyfikacji ta pojemność powinna wystarczyć na 6 min pracy zasilacza z obciążeniem 80% w testach. Po długim ładowaniu urządzenie wytrzymało 3 minuty obciążone mocą 350 W. 2 godziny ładowania wystarczyły na odtworzenie baterii i wystarczające do podtrzymania dwuminutowego. Tani jest nie tylko sam zasilacz, ale i jego używanie. Na swoje potrzeby urządzenie pobiera 8 W. To sporo, ale mniej niż wielu konkurentów. Pod ochroną AVR. Standardem dla zasilacza zbudowanego w technologii interaktywnej jest obecność układu automatycznej regulacji napięcia AVR. Ma on stabilizować mniejsze skoki napięcia zewnętrznego. W wypadku większych zmian albo kompletnego zaniku zewnętrzne źródło energii zostaje odcięte, a na wyjście zaczyna być podawane napięcie wytwarzane przez falownik z energii zmagazynowanej w baterii. AVR został dobrze zaprojektowany. Składa się z dwóch stopni, podwyższającego napięcie o 18% i obniżającego je do 86%. Momenty przejścia między stopniami są tak dobrane, żeby obsłużyć zmiany napięcia w zakresie 203 do 255 V. Po zaniku napięcia przełączanie na baterię trwa stosunkowo długo. Nawet specyfikacja wspomina o 10 milisekundy, a w rzeczywistości chaos trwa prawie dwa okresy, czyli blisko 40 milisekundy. Co prawda, przez ten czas nie ma całkowitej utraty zasilania, ale napięcie wykonuje różne dziwne pląsy. W ciągu następnego okresu sytuacja wraca do normy. Nowa faza jest prawie kontynuacją poprzedniej. Falownik wytwarza napięcie prostokątne z bardzo małym udziałem zakłóceń. S 266 511 Mustek Power Must 400 V USB. Najmniejszy zasilacz Power Must 400 V USB jest zasilaczem o najmniejszej mocy z dotychczas testowanych. Tylko 400 V pozwolonej i zaledwie 240 w czynnej. Takie drobiazgi dotąd nie interesowały osób wymagających niezawodnego zasilania. Może dlatego Power Must nie odstaje ani wymiarami, ani pojemnością baterii od większych konkurentów. Można było oczekiwać, że 9-amperogodzinowa bateria w połączeniu z niewielką mocą maksymalną dadzą urządzenie o szczególnie długim czasie podtrzymania. działania. Specyfikacja nie potwierdza tego podejrzenia. 10 minut z połową i 5 z całkowitym obciążeniem nie odbiegają od średniej, a i tak obietnice nie znalazły potwierdzenia w teście. Zarówno po 16, jak i 2 godzinach ładowania podtrzymanie skończyło się po 2 minutach. Ten wynik świadczy o uszkodzeniu baterii i prawdopodobne przez tak zwany efekt pamięci, gniazdka i filtry. Urządzenie zostało wyposażone w 3 gniazdka formatu komputerowego, które oferują pełne zabezpieczenie baterii razem z filtrem przeciwprzepięciowym. Istnieje także możliwość ochrony sieci telefonicznej. Informacje o stanie urządzenia, w tym stopniu naładowania baterii, mogą być przekazywane złączem ROG 232 albo USB do programu WinPower zainstalowanego na chronionym komputerze. Powerboost 400V USB ma 2 stopnie AVR. Jeden obniża zbyt wysokie napięcie do 85%, drugi podwyższa za niskie o 18%. Momenty przejścia są nieźle dobrane, w efekcie urządzenie stabilizuje napięcie w przedziale 173-269V do zakresu dwukrotnie mniejszego 197-241 bez używania baterii, poniżej 173 i powyżej 269V. Zasilacz przechodzi do pracy bateryjnej, wytwarzając napięcie prostokątne z dużym udziałem niezrównoważonej składowej indukcyjnej. I tu spotkaliśmy się z następną ciekawostką. Woltomierz określił wysokość tego napięcia na 217V. Podtrzymanie po zaniku sieci uruchamia się po 7 milisekundy przerwy. Pierwszy okres jest chaotyczny. Stabilizacja nowego napięcia. Jego amplitudy następuje od kolejnego. Stabilizacja amplitudy trwa dłuższą chwilę. Interaktywności mamy dobrą. Nowa faza jest tylko nieznacznie przyspieszona w stosunku do starej. Falownik wytwarza napięcie w kształcie mocno zniekształconego prostokąta, ale bez szczytów wytwarzających najgorsze zakłócenia. Na swoje potrzeby zasilacz pobiera 9V.